No i słuchajcie, lecimy dalej. Jeszcze chciałem o tej duchowości powiedzieć, bo właśnie potem ta duchowość jest podstawą katechumenatu domowego, czyli ona rodzi Kościół, waszą wspólnotę jako Kościół, no bo Kościół musi powstać tylko na bazie duchowości. Nie ma innej możliwości tak jakby sobie organizacyjnie stworzyć, więc właśnie potem owocem właśnie życia z Chrystusem we więzi poprzez ciało spotykanym jest właśnie i odkrycia właśnie Chrystusa oblubieńca jest powstanie waszej wspólnoty jako wspólnoty Kościoła, czyli w was się pojawia świadomość właśnie bycia Kościołem i to rodzi potem nową perspektywę dla wychowania dzieci, które są umieszczone we wspólnocie Kościoła, czyli w katechumenacie domowym. I tego też w Kościele praktycznie nie mamy, jakby nikt tego katechumenatu nie rozwija, ani idei, ani nawet, można powiedzieć, materiałów formacyjnych dla dzieci, czy jakichś wskazówek, jak wychowywać, jak formować do wiary. A to byłaby właśnie też przestrzeń taka dla małżeństw, właśnie odkrywania tej swojej misji wychowawczej właśnie jako tych, którzy przekazują wiarę. Ale istotą przekazu wiary to nie jest to, co pewnie teraz słyszycie, jak mówię, że będziemy mówić o Bogu, tak czy inaczej, tylko właśnie się okazuje, że istotą przekazu wiary jest wasza więź małżeńska, czyli jak wy się kochacie, to, a potem jeszcze na dodatek, czyli macie więź ze sobą, nie kochacie się nawet, bo to czasami jest tak, że mąż uważa, że kocha żonę, ale żona po prostu nie wytrzymuje w tym małżeństwie. Czy czasami właśnie żona kocha męża, ale on się w ogóle nie czuje kochany. A więc to nie chodzi o pewne nasze projekcje, że my się kochamy, czy ja kocham, bo po prostu ludzie różnie kochają i to wcale niekoniecznie musi być szczęśliwy związek, tylko chodzi o więź, że macie rzeczywistą więź, bo przez więź Bóg przychodzi nie tylko do was, ale do waszych dzieci. I ja byłem kiedyś zaskoczony takimi badaniami, z których wyszło, że na przykład jeżeli małżeństwa są katolickie w tym znaczeniu, że chodzą do kościoła, prawda, jakoś tam dużo o Bogu mówią, ale właśnie nie mają więzi i dzieci widzą, czują, że rodzice się nie kochają właśnie w znaczeniu, że nie mają więzi, no to potem odrzucają katolicyzm, bo uważają, że to jest właśnie taka narzucona formuła, można powiedzieć represyjna, która po prostu jest nieautentyczna, nieprawdziwa. Nie chcą mieć z takim kościołem nic wspólnego, czyli przez rodziców do nich przyszła informacja, że kościół jest pewną taką jakąś narzutą na życie, nieautentyczne, a pod spodem jest kupę hipokryzji, o jakiegoś oszukania, kłamstwa. A to im się właśnie bierze stąd, że widzą, że rodzice nie mają w ogóle więzi ze sobą, a tutaj mają jakieś tam swoje właśnie pobożności, czyli po prostu jakaś dewocja się pojawia, a nie autentyczne chrześcijaństwo. A jeżeli na przykład jest odwrotnie, że dzieci nie są wychowane w wierze, bo rodzice nie wierzą, ale mają dobrą więź, to te dzieci potem, jak im się mówi o Bogu, to o wiele łatwiej przyjmują Boga, ponieważ przez więź przyszła do nich podstawowa informacja, którą Bóg dał na mocy stworzenia, że Bóg jest miłością, że Bóg się troszczy o człowieka, że się opiekuje, że jest dobry, że przebacza nam grzechy, że jest przy Bogu bezpiecznie, znaczy mają doświadczenie dobrej więzi rodziców, która zaowocowała taką dobrą postawą wobec życia i pewną otwartością na Pana Boga, którą potem, na której mogą potem swoją odkryć jeszcze Chrystusa i wejść do Kościoła. A te właśnie z takich rodzin właśnie bez więzi, ale katolickich, no to po prostu odchodzą od Boga i nie chcą mieć nic potem wspólnego z Bogiem, też niekoniecznie rozumiejąc, że po prostu Bóg nie odkryli Boga, który przychodzi przez więź rodziców. Więc jest wcale nie ważne, żeby była więź, to nie chodzi, żebyście się nie kłócili, tylko raczej, żebyście się umieli przebaczać i żeby sobie przebaczać i żeby jednak dzieci widziały, że wam na sobie zależy, że jest jakaś bliskość, czułość, prawda, w domu, czyli właśnie wszystko to, co też jest dla nich sygnałem, że żeby o siebie dbacie wzajemnie i się szanujecie i kochacie właśnie w tym sensie, właśnie, że jest więź małżeńska. Z tego po prostu nie da rady, albo jest, albo nie ma, ale właśnie jak jest, to Bóg przez nią działa i to potwierdza też właśnie to sakramentalne myślenie, że właśnie w ten sposób Bóg chce też i do was przyjść. Ale właśnie w konsekwencji tworzenia się więzi i duchowości, która się na właśnie budzi przez takie wyjątkowe spotkanie z Chrystusem, powinna się stworzyć właśnie szersza, można powiedzieć, struktura formacyjna dla małżeństw, to jest teraz jakaś pewna wizja, właśnie związana właśnie z taką potrzebą, żeby małżeństwom właśnie przekazywały to doświadczenie wiary, wyjątkowe doświadczenie wiary, które właśnie tylko małżeństwa, które odkryły sakrament małżeństwa i nim żyją, są w stanie innym małżeństwom przekazać. I tutaj to nawet nie jest, pani w poradni nie jest w stanie przekazać, bo ona nie jest jakby żoną, tylko jest specjalistką od NPR-u. Tu chodzi o małżeństwo, że razem trzeba męża i żony, żeby innym małżeństwom przekazać właśnie ten sposób w ogóle przeżywania chrześcijaństwa. Ale właśnie w konsekwencji powinna się stworzyć taka po prostu jakby instytucjonalnie nawet takie środowiska małżeństw, które jakby podejmują swoją misję właśnie życia sakramentem i przekazywania tego doświadczenia innym młodym małżeństwom. I tutaj po prostu znowu mamy rzecz jeszcze w Kościele dopiero teraz odgrzebaną, bo chodzi tutaj o to, czy wy się po prostu odkrywacie jako stan w Kościele. Słowo stan, no to jest troszkę takie archaiczne słowo, ale właśnie nie znalazłem jeszcze lepszego, żeby tą myśl wyrazić, czyli mieliśmy stan duchowny, stan zakonny i potem jeszcze stan świecki. Czyli pewnie to jest nawiązanie jeszcze do tego myślenia, że był stan szlachecki, chłopski, potem nie wiem, robotniczy. Czyli co to znaczy, że tworzy się pewna grupa społeczna, która ma pewne przywileje, prawda, ma swoje obowiązki wobec tam, nie wiem, państwa, że tam szlachta ma jakby rządzić, prawda, chłopi rolę karmić, prawda, rolę uprawiać. No i teraz, czyli wszyscy mają pewną swoją misję, ale też i jakby swoją organizację, właśnie skupiają się w jakichś właśnie cechach, jakiejś formule organizacyjnej jako właśnie ten stan taki, a nie inny. I teraz właśnie zobaczcie, mamy zorganizowany stan kapłański, czyli właśnie doskonale umiecie wyodrębnić kapłanów jako pewną taką grupę społeczną w Kościele ze swoją misją, swoimi zadaniami, pewnymi też przywilejami, tak mówiąc po świecku, ale prawda, no jest jakiś przywilej bycia kapłanem. Tak samo mamy to w przypadku zakonników, że tworzy się zakon, on jest uznany prawnie, i ma swoją strukturę, swój charyzmat, ma swoją niezależność, czyli na przykład nam tam jakiś kapłan czy biskup no, może tam uważać, jak my mamy żyć, ale my mówimy, tam sobie mów swoje poglądy, nas one nie interesują, bo my mamy swój sposób życia, który my tworzymy, my go rozumiemy i my go pielęgnujemy. Potem z czasem też otrzymaliśmy różne przywileje, na przykład kapucyni mieli przywilej, że mogą spowiadać w w każdym momencie kobiety po aborcji. I normalnie tam ksiądz diecezjalny to musiał tylko do katedry odesłać albo przy okazji jakiejś rekolekcji, a my, kiedy przyjdzie, mogę rozgrzeszyć. No i gdzieś żeśmy otrzymali tam ileś wieków temu i się trzymamy, że możemy. Jest przywilej papieski, spowiednicy wybitni dostali, zakonnicy przywilej i on nas wyróżnia właśnie z tych, czyli wcześniej tam księża diecezjalni mieli problemy, nie mogę rozgrzeszyć, a ja zawsze rozgrzeszałem od początku, jestem kapucynem. Przywileje spowiednicze, czyli po prostu sobie też zakon zdobywa jakąś pozycję w kościele, ma swoje przywileje, które właśnie potem pielęgnuje i teraz zobaczcie, jest stan świecki i teraz właśnie pytanie, czy małżeństwo jest osobnym stanem, czy jesteście tylko takim pewnym elementem stanu świeckiego. No jak? Będzie czy nie będzie? Więc właśnie się okazuje, że jest, bo to ma bardzo duże konsekwencje w ogóle o myśleniu o małżeństwie, bo i teraz właśnie tak jeden z teologów dogrzebał się, przeczytał dokumenty soborowe, różne tam dokumenty kościelne, katechizm i się okazuje, że wszędzie w oryginale, czyli na przykład po łacinie, pisze o małżeństwie ordo. A ordo to jest właśnie ten po prostu właśnie słowo na ten stan zakonny, czyli to już jest specjalna grupa w Kościele, którą Bóg powołał, stworzył, mająca swoje niepowtarzalne zadania, które Bóg dał akurat tej grupie ludzi, czyli małżonkom. I teraz właśnie to ordo jest w dokumentach soborowych, natomiast jest przetłumaczone sposób życia. Małżonkowie tam coś ze względu na swój sposób życia. Ale sposób życia to nie jest to samo, co stan właśnie w znaczeniu, bo stan oznacza właśnie to, co mówiłem, tą pewną misję, którą Bóg daje małżonkom i też którą powinni realizować jako właśnie małżonkowie i której nikt inny nie ma, co jest też ich przywilejem, że właśnie to oni się tymi rzeczami zajmują. A natomiast sposób życia, no to wiecie, to jest takie, że no, sposób życia kierowcy tira z pewnością jest inny od kogoś, kto pracuje 100 metrów od swojego domu. No to sposób życia nie oddaje tej głębi właśnie oryginału i właśnie w wielu językach, także i w polskim, jest przetłumaczone w taki trochę płaski czy banalny sposób, właśnie bardzo głęboka myśl, że właśnie małżeństwo jest stanem, czyli to oznacza, że wy jako małżonkowie w ogóle nie powinniście nawet myśleć, że jesteście świeckimi. Znaczy jesteście świeckimi, ale jesteście przede wszystkim małżonkami, czyli to jest osobny stan od świeckich, że jakby jesteście cząstką świeckich, ale już jesteście w osobnej grupie w Kościele, które ma swoje zadania dane przez Pana Boga, tak jak kapłani i teraz tak jak kapłani, zakonnicy, czyli właśnie te wszystkie inne stany w Kościele, powinniście mieć jakby nawet swoją reprezentację, czy mieć swoje zrzeszenie, którym po prostu pielęgnujecie właśnie swoje powołanie zakonne i swoją misję. I zobaczcie, jak to zmienia myślenie, no bo teraz jest tak, że na przykład kapłan no, potrzebuje jakichś małżonków, no bo ktoś tam ładnie pisze, to może będziecie, może żona by w gazetce pisała, a mąż może by tam ogłoszenia rozwiesił, bo wysoki jest, to sięgnie. Znaczy jakby funkcjonalnie się patrzy, że ty się do tego nadajesz, a potem okej, już nie potrzebuję ciebie, no bo kogoś innego znalazłem. Znaczy i to jest takie no, jakby trochę nawet może instrumentalne traktowanie, czy na przykład akurat no, jest kurs przedmałżeński, no to no, przydałoby się, bo to dzisiaj są te standardy wyższe, żeby nie tylko kapłan mówi, tylko małżonkowie, o wy jesteście, to Aniu chodź tu powie coś, prawda, weź męża, to postoi, ale zawsze tam Da, i już po prostu jest małżeństwo. I to wygląda na zasadzie, że właśnie można powiedzieć, stan kapłański troszczy się o Kościół i organizuje kurs przedmałżeński, no bo po prostu jest potrzebny w parafii, no i po prostu szuka tam ludzi, którzy by się do tego nadawali, ale to jest właśnie na zasadzie, no może dzisiaj się ty nadajesz, może jutro ty, a tutaj jest o wiele większa powaga, czyli zobaczcie, wam jako małżonkom Bóg w Kościele dał misję wychowania dzieci. To co to oznacza? To oznacza nie tylko, że wychowujecie dzieci prywatnie w domu na chrześcijan, tylko jesteście w ogóle w Kościele odpowiedzialni za całą formację dzieci. Czyli na przykład to by oznaczało na przykład, że za całą katechezę dzieci powinno odpowiadać nie jakiś tam prałat czy ktokolwiek, jakiś ksiądz, tylko małżeństwo, a już jak już albo małżeństwo z kapłanem, to jeszcze dojdziemy do takiej właśnie współpracy dwóch sakramentów, więc ale właśnie konieczne byłoby małżeństwo. No? To jeżeli małżeństwo jest odpowiedzialne za wychowanie dzieci, to jest taki przywilej dany przez Pana Boga, że no to kapłan jest odpowiedzialny za całą wspólnotę, więc organizuje też i wychowanie dzieci, ale to małżonkowie są odpowiedzialni, czy oni na przykład powinni mieć prawo wyrazić się, czy są zadowoleni z katechezy w Kościele, czy w szkole, prawda? Czy nawet odpowiedzialni za całe szkolnictwo katolickie, no, a też czy chodzić do świeckiego, jak można. Ale po prostu trzymajmy się już w Kościele misji, więc wy po prostu jesteście odpowiedzialni za wychowanie dzieci. Czyli na przykład jeżeli po prostu małżonkowie uznają, że ten kapłan źle uczy katechezy, czy jakoś no, nie ma kontaktu z dziećmi, no to mówią, my się nie zgadzamy, bo to są nasze dzieci, my mamy od Boga misję wychowania dzieci i ona jest, i biskup mi może, że tak powiem, podskoczyć, co nie? Że się, czyli po prostu, bo po prostu ja mam od Boga odpowiedzialność i nikt za moje dzieci nie będzie mi tu mówił, kto jest odpowiednim katechetą dla nich, prawda? Możemy negocjować i tak dalej, ale my się musimy zgodzić na tego konkretnego kapłana, bo to są nasze dzieci i my mamy pierwszeństwo w tej misji odpowiedzialności akurat przed kapłanem, prawda? Proste, jasne i logiczne, i czyli to oznacza, że małżeństwo jako stan powinno być, czy małżeństwa w jakiejś właśnie formie zrzeszone, tak jak właśnie czy kapłani, czy zakonnicy, powinni mieć taką strukturalną obecność w Kościele z jasno określonymi swoimi obowiązkami wobec Kościoła. No, czyli właśnie na przykład całe wychowanie dzieci powinno być oddane stanowi małżeńskiemu jako głównych odpowiedzialnych za wychowanie. Czy na przykład kursy dla narzeczonych, no to wiadomo, jakoś tam też proboszcz jest za to wszystko odpowiedzialny, ale główna odpowiedzialność powinna być na małżonkach. To oni tworzą program, to potem kapłan może zatwierdzać, ale jakby oni są tymi twórcami formacji dla narzeczonych, to oni przekazują im doświadczenie swoje i nawet nie wiem, czy nawet na przykład nie powinni mieć pewne prawo no, odsyłania ludzi, którzy się okażą, że są niezdolni do małżeństwa i to wyjdzie nawet przed ślubem na tyle w ewidentny sposób, że będą mogli, bo czasami jest tak, że kapłan w kancelarii mówi, no coś jest nie tak, wychodzą jakieś choroby, jakieś zaburzenia, prawda, musicie się zbadać, no to byłaby to rola bardziej małżonków nawet niż kapłana, czy wspólnie jak najbardziej, ale chodzi o to, że małżeństwo jest niepomijane w żaden sposób w strukturze Kościoła, czy jest wpisane w strukturę Kościoła i ma taką pozycję, że po prostu wiele spraw, które są związane z małżeństwem, właśnie będą w rękach małżonków. Właśnie nie mówię świeckich, bo to znowu was spłaszczę do poziomu świeckich, tylko właśnie małżonków jako osobnego stanu, właśnie tego ordo, które jest i w katechizmie, i więc że Kościół ma tą świadomość, tylko w ogóle na ten temat nie reflektuje i to dopiero teraz wyszło przy tych dyskusjach kościelnych o małżeństwie też, że ktoś to przekopał i nagle zobaczył, że bo nawet był postulat przed synodem, żeby papież uznał małżeństwo jako stan w Kościele, czyli podniósł też jego rangę. I to nie przeszło, ale po prostu to nie musi przechodzić, bo to już jest w dokumentach soborowych, czyli to już jest magisterium Kościoła, już na tym poziomie no naprawdę autentycznym i nieomylnym nawet. Ale z tego wypływają po prostu bardzo poważne konsekwencje i nawet jest taka wizja, że skoro właśnie miejsce małżeństwa jest tak ważne, ale tutaj jeszcze właśnie, żebyście zrozumieli, że małżeństwo jest, to co mówiłem, kwintesencją wspólnoty Kościoła, czyli wy przez sakrament małżeństwa wchodzicie jeszcze głębiej w tajemnicę Kościoła, czyli tajemnicę związku Chrystusa i Kościoła. Tajemnica to wielka, ale w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. I to oznacza, że po prostu wy jesteście takim prawzorem w ogóle wspólnoty i dla ludzkości, najważniejszą wspólnotą w takim socjologicznym rozumieniu w świecie, ale w Kościele jesteście najważniejszą wspólnotą. Czyli tak, wasza wspólnota tu każdego małżeństwa jest o wiele ważniejsza niż jakaś tam wspólnota ministrantów, tak? Czy jakaś grupa biblijna. Czy nawet w tej wspólnocie podstawowej, gdzie się ludzie po prostu modlą, chrześcijanie, są wszyscy, prawda, z różną historią życia, to po przejściach, bez, młodzi, starzy, wszystkich stanów, to tym znakiem właśnie wspólnoty, w tej wspólnocie jesteście wy jako małżeństwo. Czyli jakby was przez sakrament małżeństwa Chrystus uobecnia się w najdoskonalszy sposób we wspólnocie Kościoła. Czyli nie przez kapłana, bo kapłan jest reprezentantem Chrystusa, więc jest solo. I on dopiero troszczy się o wspólnotę i ta wspólnota powstaje siłą rzeczy w relacjach między nami wszystkimi. I właśnie szczytem tej wspólnotowości złączonej z Chrystusem, czyli właśnie tej kościelności, bycia Kościołem, jest wspólnota małżeńska, jedyna wspólnota sakramentalna. Czyli w tej parafii, gdzie powstaje neokatechumenat, to nie jest wspólnota sakramentalna, to jest wspólnota, która wyrosła w Kościele na bazie chrztu, natomiast nowa wspólnota jest powołana przez sakrament małżeństwa po to właśnie, żebyście wyrazili całą pełnię wspólnotowości właśnie, którą tworzy Bóg. Coś takiego. Ja to czasami jest trochę ciężko wypowiedzieć, ale to słowo, to kwintesencja, tak jest, kiedyś przyszło do głowy takie pojęcie, to jest właśnie to, że to jest jakaś taka synteza, tu jest taki sama istota Kościoła się wyraża w małżeństwie, czyli małżeństwo właściwie jest taką wspólnotą, która by zapoczątkowywała Kościół albo pokazywała najbardziej doskonałą formę Kościoła, wspólnoty, czyli Kościoła właśnie jako wspólnoty, że tu macie miłość, relacyjność, różnorodność, jedność, różnorodność i Kościół potem z tego wzorca małżeństwa jakby cały czas czerpie, odkrywając siebie. Czyli właśnie tam, gdzie w Kościele, w centrum są małżeństwa, to ten Kościół jest jakiś taki normalny. No, jak są jakieś, prawda, babcie, no to już jest, prawda, jakiś gedriatryk i to już po prostu jest rzeczywistość wymierająca, która jakby nie ma przyszłości przed sobą. No, i tam, gdzie są dzieci, no to jest, prawda, trochę zapału, jakieś tam, prawda, też pewnej to jeszcze niedojrzałości, potem jeszcze nie wiadomo, co dzieci się rozejdą po świecie i to wszystko jakoś potem upadnie. czy odejdą od Pana Boga, a małżeństwa, jak już są w Kościele, tworzą, dają jakąś trwałość, im, ale teologicznie dają taką wyjątkową głębię obecności Chrystusa. Tylko te małżeństwa muszą jakby przejść tą drogę od małżeństwa naturalnego do odkrycia wspólnoty Kościoła. I dopiero jak odnajdą to swoje wyjątkowość właśnie jako wspólnota już Kościoła, to w tym momencie stają się takim po prostu, można powiedzieć, źródłem Kościoła czy centrum Kościoła, właśnie najważniejszą wspólnotą. I potem właśnie można na małżeństwach budować wspólnotę Kościoła, bo też jest pytanie właśnie, czy tylko dla kapłanach budujemy, bo najczęściej budujemy na kapłanie i on zapewnia jakieś przetrwanie Kościoła i jego wspólnotowości, ale właśnie kapłan ma się opiekować Kościołem, ale jak ten Kościół ma się stać wspólnotą, to potrzebuje małżonków. Czyli to małżonkowie są w stanie jakby stworzyć taką atmosferę wspólnotowości, która właśnie będzie najbardziej tutaj pokazywała działanie Pana Boga i będzie ludzi na Pana Boga jakoś otwierała. Prawda? To jest misja małżonków. Więc i to by oznaczało, że jeżeli chcemy stworzyć taki Kościół odnowiony, to on się powinien oprzeć na dwóch sakramentach. W sakramencie kapłaństwa i sakramencie małżeństwa, czyli dwa sakramenty powołane do tworzenia wspólnoty. No i kapłan z tej swojej pozycji właśnie jako tego, który przekazuje Chrystusa tej wspólnocie i jego obecność, i małżeństwo jako to, które przekazuje Trójcę Świętą właśnie, bo ta Trójca Święta, wspólnota Trójcy Świętej odbija się we wspólnocie małżeńskiej, ale też przekazuje nam zrozumienie, na czym polega nierozerwalny związek Chrystusa z Kościołem. I właśnie też dlatego jako małżonkowie tworzycie, właśnie jako sakramentalni małżonkowie tworzycie nierozerwalną wspólnotę Kościoła, bo ona obrazuje właśnie obecność Chrystusa pośród wspólnoty. Właśnie w tym nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety. I tu jest, i tu już jest cała po prostu olbrzymia głębia w ogóle odkrycia, czym jest małżeństwo w Kościele. Ale potem jak ono tworzy wspólnotę i to już mamy gdzieś w Kościele, bo zauważcie, w neokatumenacie małżeństwa jadą na misję. Razem z kapłanem gdzieś tam jadą do Kazachstanu czy do Niemiec, bo to w sumie na jedno, gdzie się pojedzie. To tu nie ma kościoła i tu nie ma. I po prostu razem z kapłanem po prostu głoszą katechezę, ewangelizują, budują powoli wspólnotę kościoła i wokół właśnie tych dwóch sakramentów kapłaństwa i małżeństwa właśnie zaczyna się tworzyć mała wspólnota neokatumenalna, czyli właśnie taka wspólnota kościoła, już, prawda, gdzie już nie ma parafii, zostały tylko budynki i na nowo się odradza Kościół właśnie przez małżeństwo. I w centrum tego małżeństwa właśnie jest właśnie wspólnota małżeńska i rodzinna. I to jest, i to by znowu właśnie ta wrażliwość, takie zrozumienie małżeństwa, czyli nie tylko ograniczone, że waszym zadaniem jest urodzić i wychować dzieci, tylko, czyli jakby w tym kręgu prywatności waszej gdzieś tam w domu, tylko po prostu waszym zadaniem jest potem wejść jako wspólnota Kościoła już w misję apostolską w Kościele i budowanie wspólnoty Kościoła, to właściwie właśnie z tego zrozumienia pojawia się postulat tworzenia nowej struktury Kościoła hierarchicznej siłą rzeczy, no bo ta łaska przychodzi z góry, więc nie tak, że przez każdego, tylko właśnie przez tych, którzy już dojrzeli do takiej, żeby przekazywać wiarę, to musi być hierarchiczność, ale właśnie hierarchiczność nie w rozumieniu kapłani, biskup, prawda, i papież, tylko na każdym poziomie jakby równolegle małżeństwo. czyli jest na poziomie proboszcza, jest na jego najbliższymi współpracownikami, jest małżeństwo i to nie właśnie, bo on sobie tam dobrał, czy tam na jakiś czas potrzebuje, tylko jakby strukturalnie wpisane w kościół, czyli zawsze gdzieś tam na przykład biskup mianuje w każdej parafii jakieś małżeństwo, to już jak to by technicznie wyglądało, to mogą być różne rozwiązania, ale że zawsze kapłan współpracuje z małżeństwem czy z grupą małżeństw, czy grupa kapłanów z grupą małżeństw i oni budują parafię. Oni są równorzędnie odpowiedzialni za budowanie wspólnoty Kościoła. I potem na poziomie diecezji też jest jakaś rada małżeństw, która właśnie na przykład ma wszystkie tematy związane z wychowaniem dzieci, czy formacją narzeczonych, czy różnych, prawda, opieką nad wdowami, czy jeszcze tam innymi kwestiami, no nawet finanse też kontrola, no bo tam księża to tam różnie są, sami żyją, to czasami te pieniądze tak lekko przepuszczą, a małżonkowie po prostu widzą, jak ten budżet ciężko dopiąć i to muszą też jak dwa razy może więcej będą myśleli, na co wydać, co by się po prostu przydało właśnie jako takie w wielu, wielu aspektach uzupełnienie po prostu kapłana. Prawda? I potem właśnie nawet gdzieś tam w Watykanie też by małżeństwa były odpowiedzialne za rodziny. A bo teraz to już nie wiadomo, kto tam jest odpowiedzialny, po tym liście Vigano, no to prawda, to się okazuje nieciekawie. Więc budowanie nowej struktury Kościoła właśnie, ale dopiero wtedy, kiedy się odkryje, bo to myślenie jest na razie trochę taką wizją przyszłości, nie wiadomo, czy się zrealizuje, ale ono ma bardzo głębokie osadzenie właśnie w rozumieniu takim teologicznym Kościoła i po prostu zrozumieniu sakramentu małżeństwa. Więc to nie jest przypadek, że są dwa sakramenty komunii, czyli właśnie w tej wspólnotowości Bóg się objawia. Komunii właśnie kapłana ze wspólnotą i w komunii małżeńskiej, która właśnie tworzy niepowtarzalną wspólnotę, która jest potrzebna Kościołowi, żeby nadać jej w ogóle kierunek rozwoju. Właśnie w kierunku relacji, bliskości, wspólnotowości, odpowiedzialności wzajemnej i właśnie trzymania jedności pośród różnorodności, która coraz bardziej nam wychodzi i nie wiadomo, jak tą jedność utrzymać. Tak jak w małżeństwie, że też się bardzo różnicie, a jednak potraficie utrzymać jedność. I to wszystko, czyli małżeństwo tu inspiruje Kościół, pokazuje, jaką drogą ma iść, żeby wypełnić wolę Pana Boga. Żeby Trójca Święta się w Kościele rzeczywiście objawiła. Ona się objawia w relacjach, które nam w Kościele bardzo, bardzo brakuje. Właśnie, bo nie ma małżeństw, a samotnicy, czyli my, no to po prostu potem nie jesteśmy w stanie nadać Kościołowi po prostu takiej właśnie wspólnotowości, jakiej by Bóg chciał od Kościoła. To ona się dopiero pojawia tam najpełniej, najpiękniej, tam właśnie, gdzie są małżeństwa, dzieci, rodziny, wszystko właśnie. To jest ten trzon, jądro Kościoła. No i to już jest, poszybowałem już wam, prawda, już w przyszłość nawet, prawda, ale właśnie to jest ta duchowość małżeńska tworzy nową rzeczywistość, którą właśnie, byście sobie z niej zdawali sprawę i też przy okazji was namawiam, twórzcie coś takiego, na jakieś po prostu zrzeszajcie się, no po prostu nikt wam nie może zabronić żyć sakramentem małżeństwa, bo to nie jest coś, co Kościół wam pozwolił łaskawie, no, tylko to jest po prostu dane wam od Pana Boga łaska i wy po prostu możecie się wzajemnie wspierać, żeby odkrywać sakrament, I na tej drodze takiego zrzeszania się właśnie w celu po prostu odkrywania swojego sakramentu małżeństwa i wzajemnej sobie pomocy małżeństwu właśnie przy pomocy też kapłanów, którzy będą gotowi was w tym wspierać, po prostu będzie się tworzyła taka po prostu rzeczywistość w Kościele właśnie stanowa, czyli pewną autonomią i z pewną świadomością misji, którą macie w Kościele i którą po prostu dał wam Pan Bóg bezpośrednio i której też nie możecie oddać w czyjeś ręce, inne w każdym razie, bo inni nie mają tych darów, nie mają tych charyzmatów, nie mają po prostu sakramentu małżeństwa i ta łaska obecności Pana Boga w tej wspólnocie, ona się nie będzie w nich rozwijać. To jest proste, ale właśnie nie wynikłe z jakiegoś myślenia konfrontacyjnego, tylko po prostu z przyjęcia łaski sakramentu, której po prostu no, nikt chyba się nie ośmieli zakwestionować.